Rozdział trzeci. Wprowadzenie ontologiczne wyspy humoidów otaczają tzw. obiekty prostomyślne w postaci ciał astralnych stowarzyszonych z istniejącymi obiektami ontologicznymi i abstrakcyjnymi. Obiekty abstrakcyjne nazwiemy metasymbolami życia i są nimi tak popularne zjawiska jak szczęście, miłość, dobro, piękno, radość istnienia. Dla humoidów równie ważnymi są ponadto metasymbole równość, wolność, braterstwo. Na wyspie nie ma ras, nie ma więc rasizmu. Metasymbole wywodzą się ze świadomości i podświadomości, noszą charakter kwantowy, a więc nie giną, pozostając w świecie astralnym. Podobnie jak znaki zodiaku, metasymbole są niedefiniowalne i odczuwane intuicyjnie. Są kapsułami, w których ukrywa się moc przekraczająca racjonalną świadomość i decydująca o jakości życia. Jeśli nie uda się tej mocy wyzwolić, zabraknie energii niezbędnej do rozwoju i osobnik zmierzać będzie mimowoli ku samozagładzie. Jeśli choć tylko intuicyjnie pojmiemy pozytywne symbole, miłość, dobro, piękno, to na zasadzie zaprzeczenia będziemy znali ich ujemne odpowiedniki, odrzucenie nienawiść, zło, brzydota. Co znaczy być szczęśliwym? Na takie proste pytanie trudno odpowiedzieć. Według mieszkańców japońskiej Okinawy, wyspy zamieszkanej przez najbardziej długowiecznych ludzi świata, każdy człowiek ma swoje ikigai, które stanowi siłę napędową i jeden z sekretów długiego, młodzieńczego i szczęśliwego życia. Ikigai nadaje ich życiu sens i zapewnia motywację, by dożywać setki w pełni formy. Posiadanie jasnego i określonego ikigai, czyli wielkiej pasji, dostarcza satysfakcji, szczęścia oraz nadaje życiu sens. Mieszkańcy wyspy przynależą do lokalnej społeczności, w której od małego ćwiczą się w yu-i-ma-aru, pracy zespołowej, która zmusza ich do pomagania sobie wzajemnie. Pielęgnowanie przyjaźni, lekkostrawna dieta, odpowiednia ilość odpoczynku i pewna aktywność fizyczna stanowią składniki ich przepisu na zdrowie, a w sercu radości życia, która stanowi impuls do cieszenia się kolejnymi urodzinami oraz celebrowania każdego poranka, leży osobiste ikigai. Wzorzec szczęśliwego życia humoidów będzie zmierzać również w tym kierunku. Czy pojęcie szczęścia ma jakieś odniesienie do nich? Na pewno niedosłowne. Szczęśliwym się jest lub nie jest. Tego stanu nie można się nauczyć na kursie. To tkwi raczej w ukrytym subiektywnym wnętrzu, niż w świadomym mózgu. Aby być szczęśliwym, nie wystarczy chcieć. Gdyby tak było, każdy mógłby się za takiego uważać. Szczęście jest przede wszystkim konsekwencją istnienia osobnika i jego działania, a nie tylko kwestią tak zwanego pozytywnego myślenia. W szczególności wymaga akceptowania samego siebie i polega na budowaniu sensu swojego życia. Sensu, który możesz zobaczyć wszędzie, w miłości, pracy, przyrodzie i sztuce. Szczęście jest więc bardziej procesem niż skutkiem. Co znaczy dobrze? Na najprostsze pytania najtrudniej odpowiedzieć. Postępuj dobrze znaczy, osiągaj to, do czego dążysz, ale nie kosztem innych. Nie zabieraj, a tłuszcz wspomagaj. Metasymbole, szczęście, dobro, są intuicją i tak jak ona działają niealgorytmicznie, a więc nie poprzez klasycznie zaprojektowany program komputerowy. Lecz dzięki niepojętym podświadomym skojarzeniom faktów i reguł. Sześć metasymbol nie ma nic wspólnego z żadną konwencją i wynika z istoty egzystencji, to znaczy przebywania w aurze czy też w kapsule ciała astralnego. Kapsuła wypełniana jest specyficzną treścią istnienia jednostki, jej genów, jej otoczenia i być może zodiakalnych mocy kosmicznych. Aura jako proces rodzi się w każdym osobniku, a potem odradza się w jego następcy z mocą zbliżoną, a jednak inną w wyrazie i skutkach. Nie umiera, a istnieje w postaci ciała astralnego i jest niematerialną, prawdopodobnie kwantową, formą świadomości, która bytuje poza ograniczeniami narzucanymi nam przez czas i przestrzeń. Nie jest ona lokalnie przypisana do ciała i jako obiekt kwantowy z zasady nie może być przypisana do miejsca, określa się w trójwymiarowej przestrzeni dzięki zjawisku dekoherencji, czyli siły determinującej kierunek. w którym podąży dany układ kwantowy. Jest być może bioplazmą i energetycznym duplikatem osobnika, ukazującym się jako świecący kształt, czyli aura. Teza o ciałach astralnych koreluje z wiarą wspomnianych wcześniej Japończyków wyspy Okinawa, że każdy człowiek ma swoje ikigai, które stanowi siłę napędową życia i jeden z sekretów długiego, młodzieńczego i szczęśliwego życia. 6. Być może w jakiś sposób nawiązujące do technologii zbiorów rozmytych fuzzy sec, z funkcją trapezową, trójkątną i tym podobne. Metasymbole są niezwykle rzadko utkanymi, ledwo widocznymi abstrakcjami, jeśli osobnik uwolni się, chociaż na moment, od mnóstwa konkretów w swojej egzystencji, to zobaczy życie jako stosunkowo prostą kompozycję kilku najistotniejszych metasymbolicznych składników, o które należy szczególnie zadbać. Nasuwają się analogie pomiędzy metasymbolami a archetypami i symbolami astrologicznymi. W naturze archetypów tkwi to, że poddanie się ich mocy wytwarza rodzaj pola psychicznego, które budzi w nas preemocje. Następuje to za sprawą projekcji na zewnątrz nieświadomej wewnętrznej energii psychicznej odpowiadającej naszemu potencjałowi. Dzięki projekcjom pogłębiamy i rozszerzamy naszą świadomość. Symbol charakteryzuje się następującymi cechami. Jest postrzegalny zmysłowo, lecz odnosi się do czegoś poza sobą, czegoś, czego nie możemy pojąć bezpośrednio czy w pełni zdefiniować, nie ma znaczenia sam dla siebie, lecz partycypuje w istnieniu tego, na co wskazuje. Symboli nie można dowolnie wymyślać, ponieważ nie mają one nic wspólnego z żadną konwencją. Moc symbolu odsłania takie wymiary, które są zazwyczaj przysłonięte. Symbol jest obrazem archetypowym, który porusza w człowieku odpowiednie struktury i mechanizmy, czyli jego instynkt geometryczny albo przestrzenny. Symbol ma moc zarówno konstruktywną, porządkującą, stabilizującą, jak i destruktywną, chaotyzującą. Metasymbole są same w sobie tajemnicami, ale tak ważnymi, że swoistymi metodami wszechmocny twórca nowego plemienia wtłacza je do humoidów, tworząc ich dusze zbliżone do ludzkich. Wiadomo, iż uszkodzone zmysły ludzkie oparte na mózgu w jakimś stopniu można ratować przez wykorzystanie wolnych obszarów korowych i podkorowych. Niewidomi są tego przykładem, mimo braku wzroku odbierają wiele wrażeń, w tym też przestrzennych. Humoidy mają poza mózgiem, czyli inteligentną pamięcią neuroidalną, rozbudowane środowisko wewnętrzne i zewnętrzne również, obejmujące bogatą bibliotekę oprogramowania niealgorytmicznego, na przykład typów fuzzy sec, oraz różnorodne oprzyrządowanie, dzięki któremu mogą nawigować, wysyłać i odbierać sygnały, dzięki czemu widzą otoczenie. Są przykładem supersztucznej inteligencji SAI, Super Artificial Intelligence. Oprogramowanie humoidów zawiera algorytmy przewidywania i uczenia, wspomaga tworzenie nawyków, zapamiętanie działań wielokrotnie powtarzalnych, stereotypów myślowych, doradza oraz uczy rozpoznawania obiektów poprzez analizę ich komunikatów oraz behawioralnych działań, a więc inny świat, ale podobny do naszego. Przecież ludzkie uczucia oraz wiedza to nieulotna, znikająca energia, ale konkretne, utrwalone powiązania pomiędzy neuronami w mózgu. Profile, struktury i zachowania humoidów i otaczających ich obiektów definiowane są za pomocą nowego metajęzyka generatywnego, wyposażonego w rozwinięte mechanizmy strukturyzacji obiektu, tworzenia relacji i generowania stosownych do nich akcji. Procesor tego języka uczestniczy w tworzeniu sieci neuroidalnych i działa w powiązaniu z centrum zasobów, gdzie przechowywane są zarówno komponenty, jak i struktura każdego humoida. W przypadku awarii jego profil oraz awaryjny komponent odtwarzany jest w reproduktorze na podstawie biblioteki komponentów i rejestrów zachowań. Wielki architekt wszechświata ma zamiar do fabrykacji humoidów użyć wzorców występujących w naturze. Na przykład, pszczoły i mrówki mają bardzo małe, 1 ml, 1 mg, ale w miarę inteligentne mózgi, posiadające około miliona połączeń neuronowych. w sam raz nadają się do tworzenia stanu prenatalnego biologicznych humoidów, bo są łatwe do skopiowania i penetracji w stosunku do mózgu ludzkiego posiadającego do 100 miliardów neuronów i tryliony powiązań pomiędzy nimi. A przede wszystkim posiadają geny odpowiednie dla społeczeństwa żyjącego stadnie i stosującego się do zasad współpracy, podziału zadań oraz przestrzegającego zasad hierarchii, rządzenia, królowa i tym podobne. Na następnym etapie nastąpi rozbudowa stanu prenatalnego do dojrzałego stanu aktywnego. Na uwagę szczególną zasługują tutaj mrówki amazonki. Potrzeba towarzystwa jest tak duża u amazonek, że z tego względu porywają mrówki innych gatunków i czynią z nich niewolnice. Te inne gatunki to pierwomrówki łagodne, krasnolice i żwirowe. Niewolnice wykonują za amazonki wszelkie prace, dostarczają pokarm i są im niezbędne jako towarzyszki, by mogły przeżyć. Amazonka odosobniona od innych mrówek szybko umiera. Nawet jeśli jedzenie ma pod dostatkiem, a warunki, w których przebywa, są świetne. W kolonii istnieje specjalizacja, prócz królowej i pasywnych mrówek żyjących pod ziemią, ich niewolnic, występują zwiadowcy poszukujący innych mrówczych gniazd i oraz wojownicy. Wojownicy atakują w zwartej masie inne mrowiska wykryte przez zwiadowców, głównie po to, aby pozyskać poczwarki, z których wychodzą robotnice, przeznaczone do opiekowania się jajkami i larwami, niewolnice i karmiące królowe. Zdarza się, że atakowane mrowisko jest zasiedlane przez amazonki, a ich cała populacja żeńska łącznie z królową jest zamieniana w niewolników. Powstaje wiele kwestii do rozstrzygnięcia przy tworzeniu nowej społeczności. Jaki ma być w niej ustanowiony ustrój, system nieinstytucjonalny, czyli naturalny, demokracja republikańska, monarchia absolutna, monarchia sejmowa, anarchia samoregulująca? Czy ma być zróżnicowana płeć, a jeśli tak, to jaka rola pań, czy królowe? Jak w mrówczym stadzie, panie dworu, pracowite robotnice, usłużne niewolnice, jaka rola panów? Trutnie, młodzieńcy do zapładniania i wymierania po spełnieniu swojej roli, wojownicy. Budowniczowie, wyrzucający śmiecie, tradycyjna rola, kierownicy i kierowcy. Rola pań jest na każdym kroku widoczna, w czasach dawnych, Cixi, potężna cesarzowa Chin, King Shpich, piratka dowodząca 1800 pirackimi statkami. Współcześnie, królowe brytyjskie i inne. Wśród ssaków na uwagę zasługuje przywódcza rola jednej z klacz w stadzie. Rola panów zawsze jest podważalna, gdyż łatwo poddają się urokowi pań. W ten sposób niewolnica może rządzić królem. Humoidy rozpoznawane są według profilu. W każdej grupie profilowej działa koordynator, który dba o jednolitość oprogramowania i podział zadań pomiędzy członkami oraz reprezentuje grupę w razie konfliktu pomiędzy grupami. Każda grupa ma, oprócz wspólnego języka plemiennego, własny funkcyjny kod komunikacyjny oparty na trudnym do złamania kryptokodzie. Jedna z grup ukierunkowana na zwalczanie komputerów zombie prowadzi ciągły nasłuch na kuli ziemskiej, rejestrując niepokojąco dziwne lub duże przepływy informacyjne w sieciach komputerowych. Informacje te przekazuje do centrum, które podejmuje odpowiednie działania. Inna grupa ma na celu analizę sygnałów dochodzących z kosmosu i tym podobne. Grupa rodzinna dowódcy plemienia zwolniona jest od takich obowiązków służbowych, przynajmniej do momentu ukształtowania rodziny. Rozdział czwarty. Zakładanie nowej społeczności, aby zapewnić uporządkowany styl egzystencji.